Dzień dobry Kościele, jak się macie dzisiaj? W porządku? W porządku? Można się uśmiechnąć. Minął pierwszy miesiąc tego 26 roku. Nie wiem, jak się z tym macie. Mam taką myśl. Powiedz osobie, która siedzi obok ciebie, o jednej rzeczy, która się udała w ciągu tego miesiąca, w której widzisz, że to było dobre. Tylko tak krótko, bez bardzo długich rozmów może, ale spróbujmy. 3, 2, 1. Wspaniale. To może być początek pięknej rozmowy na temat jakiegoś świadectwa po nabożeństwie. Zachęcam do tego. Słuchajcie, na początek mam pytanie. Kto ma w domu zmywarkę? Kto ma w domu zmywarkę? Okej. Okay. Przyznacie, że zmywarka w domu to błogosławieństwo w domu, prawda? Amen. Tak, amen, dokładnie. Pamiętam kiedyś taką sytuację w moim domu, że załadowałem zmywarkę, całą zmywarkę brudnymi naczyniami. I myślę sobie, dobra, okej, no to jeszcze trzeba ją puścić. Więc myślę, dobra, domknę temat, otwieram szufladę, wsadzam rękę do pudełka z kapsułkami do zmywarki i tak szukam i nie ma. I nie ma. I myślę sobie, oj nie, to nie jest dobre uczucie. Miał ktoś tak kiedyś? To nie jest dobre uczucie. I myślę sobie, co zrobić? Jak myślicie, co zrobiłem? No stwierdziłem, dobra, to będzie żony problem. Ta zmywarka zostawiam. Nie tak zrobiłem. Stwierdziłem, poszukam. Może gdzieś jednak jakaś jest. I otworzyłem tą szufladę, zacząłem wyciągać rzeczy stamtąd i w końcu za jakichś tam różnych elementów, które były w tej szufladzie, zobaczyłem jedną kapsułkę do zmywarki i myślę, wow, to jak mikrowybawienie. Dobrze, biorę, wsadzam do tej zmywarki, puszczam ją i myślę, tak, jestem bohaterem w swoim domu. Yeah. Jedna myśl, którą chciałbym wyciągnąć z tej historyjki, prawdziwej historyjki, że jak coś znajdziemy, to potrafi dać nam wiele radości. Jest coś w tym, no nie? Jak coś znajdziemy, to potrafi dać nam naprawdę wiele radości. I myślę, że w naszym życiu, w życiu z Bogiem, w życiu osób wierzących, szukamy różnych rzeczy. Szukamy na przykład czegoś takiego jak powołanie. Szukamy czegoś takiego jak powołanie. Chcemy rozumieć, jakby jak mamy przeżyć życie, w co się mamy angażować. Czytamy te fragmenty słowa, one do nas docierają, żyjemy nimi, że na przykład czytamy, że Stwórca, dobry Bóg, myślał o nas przed założeniem świata. Nie wiem, co w tobie się budzi, kiedy myślisz o tym, że zanim zaistniał pierwszy dzień na tej planecie, dobry Stwórca, dobry tata, myślał o tobie, myślał o twoim życiu. Albo jest taki fragment w psalmie 139, bardzo znanym, gdzie czytamy o tym, że on na swoim zwoju zapisał każdy z naszych dni, zanim którykolwiek zaistniał. Wiemy, że on ma dobre plany dla nas, prawda? Amen? On ma dobre plany dla nas. On o nas myśli. Więc my chcemy w naszym życiu żyć w zgodzie z jego planami. Chcemy odkrywać powołanie, wiedzieć, do czego jesteśmy powołani. Ja mam świadomość na przykład, że nad moim życiem jest coś takiego, że mam się oddać temu, żeby budować wiarę innych ludzi. I staram się być temu wiernym. Chodzę z takimi rzeczami, z takimi słowami, z takimi przeżyciami przed Bogiem od wielu lat. I widzę, że on tego ode mnie chce. Może od ciebie chce tego, żebyś był biznesmenem. I żebyś po prostu robił biznes i był błogosławieństwem dla innych. Może uczył tego innych ludzi, innych wierzących. Był jakimś takim wsparciem. Może widzisz powołanie do bycia naprawdę rodzicem wielkiej rodziny. Może. Jakby do różnych rzeczy Pan Bóg nas powołuje. Piękne jest to, kiedy wsłuchujemy się w Jego głos, kiedy dociera do nas to, do czego On nas powołał i chcemy w zgodzie z tym żyć. I są powołania indywidualne, tak? Indywidualne, gdzie ktoś na przykład czuje właśnie, że chce być ewangelistą na przykład, nie? Że rozumie, że Bóg po prostu w niego włożył, tak o nim myślał przed założeniem świata. Ale są też powołania ogólne, że Bóg powołuje nas wszystkich do pewnych czynności. I chciałbym o takim jednym ogólnym powołaniu, które tyczy się każdego z nas, dzisiaj z wami porozmawiać. I będzie to powołanie... Będzie to takie wezwanie i może tutaj poprosiłbym o pierwszy slajd. Wezwanie, które brzmi tak. Bądź szukaczem. Bądź szukaczem. Słyszał ktoś kiedyś takie słowo jak szukacz? Szukacz? Okej, kilka osób. Zrobimy tak. Słuchajcie, to jest słowo, które funkcjonowało kiedyś w języku polskim, staropolskie słowo. One coś oznaczało. Ja przybliżę, co ono oznaczało, ale umówmy się, że ja wytłumaczę, a wy na to powiecie wow. Dobra? Okej. Okay. Otóż, słuchajcie, szukacz to była osoba, która była bardzo zaangażowana w to, żeby coś znaleźć. Nie dało się tego domyślić, ja wiem, totalnie. To było słowo, które funkcjonowało. Obecnie może nie, natomiast jak sobie czytałem o tym, to ciekawe jest to, że bycie szukaczem to nie było tylko bycie osobą, która, nie wiem, coś zgubiła i chciała to znaleźć, tylko bycie szukaczem wiązało się z tym, że ktoś był bardzo mocno zaangażowany w to, żeby coś znaleźć, coś zdobyć, niczym detektyw. Że była tam pewna taka żarliwość, zaangażowanie, postawa naprawdę taka aktywna. I wierzę w to, że Bóg chce nam przypomnieć dzisiaj, że On wzywa nas do tego, abyśmy byli szukaczami Jego obecności, abyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę poświęcają życie, aby być ze swoim dobrym tatą, który ma plan dla każdego z nas. I szukamy różnych rzeczy z różnych powodów. Na przykład przez to, że coś zgubimy, ale nie tylko, nie tylko. Nie? Jak ktoś powie, szukam żony, to mamy świadomość, że on raczej jej nie zgubił, prawda? Raczej jej nie zgubił, tylko po prostu komunikuje bardzo wyraźnie pewne stwierdzenie, że chciałby wejść w nowe przymierze z pewną niewiastą, tylko jeszcze nie wie z którą. Więc mówi, szukam żon. Okej. Szukamy, bo coś zgubiliśmy, ale szukanie to nie tylko to. Szukanie to dążenie do czegoś. Dążenie do czegoś. I chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali kilka fragmentów ze Słowa Bożego, które bardzo wyraźnie nam pokażą też to, że Bóg nas do tego wzywa, rzeczywiście. Ja wybrałem tylko kilka, jest ich dużo więcej. Poproszę o kolejny slajd, przeczytamy kilka fragmentów. Czytamy tak. Psalm 105. Szukajcie Pana i Jego mocy. Szukajcie zawsze Jego oblicza. Izajasz pisze tak, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Prorok Amos, szukajcie mnie, to jest w imieniu Bożym powiedziane, szukajcie mnie, a żyć będziecie. Jeremiasz, gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. List do Hebrajczyków, On, Bóg, nagradza tych, którzy Go szukają. Zarówno w Starym Testamencie, jak i Nowym Testamencie jest masa takich fragmentów. Może nawet wybrzmiewają wam w głowie jeszcze inne, które mówią trochę o tym, ale ich nie przytoczyłem. Są bardzo znane fragmenty, które o tym mówią. Natomiast myślę, że te są wystarczające, żeby też unaocznić nam to, że tak, rzeczywiście, w bardzo wielu miejscach tata mówi, szukaj mnie. Szukaj mnie, zbliżaj się do mnie. Bracie, siostro, twoim powołaniem jest bycie szukaczem. Jest bycie osobą, która szuka Pana. I takie pytanie też na początku, które warto byłoby sobie zadać, to pytanie, dlaczego? Dlaczego? Poproszę kolejny slajd. Dlaczego szukamy Boga? Jak myślicie? Ma ktoś jakiś pomysł? Okej. Okay. Czy szukamy Boga dlatego, że On tego potrzebuje? Czy szukamy Boga dlatego, że On po prostu chciałby trochę uwagi? Że On myśli, no potrzebuję jeszcze tego, chciałbym, żeby po prostu ktoś się mną zainteresował? Nie, nie szukamy w ogóle Boga dlatego, że On tego potrzebuje, ale dlatego, że my tak bardzo tego potrzebujemy. My tak bardzo tego potrzebujemy. I na przykład w Jana 15 czytamy taki znany też fragment. Pan Jezus mówi, beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Pomyślałem sobie, co wy na to, Kościele, żebyśmy się z Jezusem zgodzili? Żebyśmy się po prostu z Nim zgodzili. Jezu, ja bez Ciebie nie mogę nic zrobić. Ja próbuję często robić coś bez Niego, ale ja nie chcę tak. Ja chcę zdawać sobie sprawę, przypominać sobie o tym, kierować mój wzrok w Jego stronę i powiedzieć Mu, Ty wiesz lepiej, ja nie chcę, Boże, poddawać moje życie Tobie stale, każdego dnia. Bez Ciebie nie jestem w stanie nic uczynić. Więc Bóg wzywa nas do tego, żeby Go szukać, bo ma dla nas cudowne, dobre rzeczy. I On, chcąc nam je dać, jest dobry. I ciekawe jest to, że Bóg, pomimo że ma dla nas masę dobrych rzeczy, które chce, żeby zaistniały w naszym życiu, to On ma je dla nas, On chce nas nimi obdarować, ale On nam ich nie wciska. On nam ich nie wciska, tylko mówi, gdzie leżą. Mówi przy mnie, w mojej bliskości, w mojej obecności, szukaj mnie, a znajdziesz to, czego tak naprawdę potrzebujesz. I nasza reakcja na to wezwanie, żeby go szukać, pokazuje, jak my tak naprawdę myślimy. Nasza reakcja na to wezwanie pokazuje, czy my rzeczywiście w Nim widzimy to, co jest dla nas najważniejsze, to czego najbardziej potrzebujemy. Myślę sobie, że czasami jest tak, że gdzieś może gubimy w naszej codzienności taką bliskość z Panem, może gdzieś nie wiem, rzadziej się modlimy, rzadziej sięgamy po Słowo Boże. Może tak być. I mam świadomość, że nie robimy tego celowo. Raczej to nie jest tak, że ktoś myśli, a oddalę się od Pana, a za tydzień wrócę. No raczej nie. Nikt tak nie myśli. To po prostu czasem się dzieje. Nie? I potrzebujemy pewnych komunikatów, potrzebujemy przypominać sobie, że ej, ale w Bożej obecności jest naprawdę to, czego potrzebuję. Że ja mogę gdzieś zgubić to z oczu, ale ja chcę wracać do tego. Przecież się z tym zgadzam, całym moim sercem, całym moim wnętrzem. Przecież wyznania, czy przy chrzcie, czy w ogóle w moim życiu wyznania na temat Pana, który jest królem codzienności, są cały czas aktualne. Nie? Kolejny slajd, może poproszę, kolejny punkt, to jest pytanie. Chciałbym, żebyśmy przeszli przez takie cztery elementy, cztery odpowiedzi na pytanie, skoro mamy szukać Boga, to jak to robić? Bo Bóg nie tylko mówi, szukaj mnie, ale też w jakąś stronę nas prowadzi, że On mówi, wyraża swoją wolę, nie? Mówi w jaki sposób. I pierwszy punkt, chciałbym, żebyśmy się tak nad tym zastanowili. Myślę, że to będzie oczywiste. Ale jak mamy szukać, to potrzebujemy robić to uważnie. Uważnie. I chciałbym skorzystać z ilustracji teraz. Myślę, że ona będzie taka dosyć luźna i może zostanie nam w głowie na dłużej. Potrzebuję dwóch ochotników, którzy uważają, że są dosyć spostrzegawczy. Uważni. Jak coś, to wybiorę ochotników, nie ma problemu. Okej. Dobra, no to niech będzie. Mój tata Bogdan, brat tata, chodź. Okej. To ja bym poprosił siostrę Renię tutaj. Chodź. Ale mamy ochotników. Ja myślę, że większe brawa się przydadzą. Przecież tyle ochoty w tym było. Chodźcie do nas, tutaj do mnie. Słuchajcie, możecie sobie stanąć tutaj, dobra? Na środku. I teraz będziecie musieli pół godziny stać. Nie, jakby żartuję. O tak, trzeba się z rywalem przywitać. Tak. Słuchajcie, przypomina mi się, jak w dzieciństwie dla mnie i dla mojej siostry Efci pewien brat Bogdan oraz siostra Grażynka kupowali książeczki, na których na każdej stronie było masę elementów, masę różnych obrazków i wśród nich pojawiała się jedna postać, którą trzeba było znaleźć. I nie wiem, czy ktoś kojarzy, ktoś się bawił coś takiego. To się nazywało Gdzie jest Wally? Gdzie jest Wally? Dawid, daj nam następny slajd, pokażemy Wally'ego. To był Wally. Jego szukaliśmy, tak? Ale to będzie was interesować, co tutaj jest na ekranie, dobra? Więc chciałbym, żebyśmy zrobili tak, że na kolejnym slajdzie, który za chwilę wyświetlimy, będziemy szukać Wally'ego. Dobra? Reniu, Bogusiu, dobrze? Będziecie rywalizować ze sobą. Kto pierwszy znajdzie, ten wygrywa. Trzeba będzie wskazać. Ale salę będę prosić o doping. Bracia będą dopingować brata, a siostry będą dopingować siostrę. Dobrze? Powtórzę imiona, żeby każdy wiedział, jak dopingować. Renia. Brat Boguś. Dobra? Okej. Wszystko zrozumiałe? Wszystko zrozumiałe? To razem jako Kościół odliczymy od 5 i zacznie się, dobrze? I Dawid, dasz wtedy następny slajd. 5. Oj, przepraszam, jest pytanie. Do publiczności czy 50 na 50? Do prowadzącego, tak?
Jeśli znajdziemy, to jak mamy to...
Wskazać, pokazać gdzie. Dobra? No palcem, my się zobaczymy. My będziemy to kontrolować. Tak, to was interesuje, tak, zdecydowanie. Drogi Kościele, proszę o takie wspólnotowe odliczenie. 5, 4, 3, 2, 1. Szukamy i zapraszam o doping, proszę. Boguś nie ma szans z takim dopingiem. Przypomnę tylko, Wally ma czerwono-białą czapkę. Okej, okay. Gdzie?
Tam w rogu.
Tam w rogu, tak. Czy ktoś to potwierdzi? Widzicie to? Tak? Ja nie mogę. Czy brat Bogdan to zobaczył? Tak? Widzisz, gdzie jest Wally? Dobrze. Ja widziałem bardzo dumnego brata Marka, tutaj z żony. Super, wspaniale. Wielkie brawa dla Reni. Okej. Ale mamy jeszcze drugi obrazek jako dogrywkę, więc Kościół zapraszam. 5, 4, 3, 2, 1, start. No pokaż. Okej, dobrze, widzicie to? Renia, wspaniale. O, tata też już zobaczył. Dobrze, wspaniale. Jest na dole Wally, tutaj zaraz nad tym żółtym, na środku mniej więcej tego żółtego. Wspaniale. Wielkie brawa dla ochotników. Kiedy mamy szukać Boga, potrzebujemy robić to uważnie. Uważnie zaangażować się w to. Chciałbym was teraz poprosić o chwilkę współpracy wszystkich, całą salę. Chciałbym poprosić, żebyśmy zamknęli oczy. Dobra? Na chwileczkę. Ja powiem, kiedy otworzymy. Powiem to bardzo wyraźnie. Zamykamy oczy. Nie wszyscy zamknęli. Będziecie mieć grzecha. Tak? Bądźmy w tym razem. Zamykamy oczy. Ja powiem, kiedy otworzymy. Dawid, daj następny slajd. I jakby teraz wybrzmiewało takie pytanie, kiedy mamy zamknięte oczy. Gdzie jest Wally? Gdzie jest Wally? No. Okej, możemy otworzyć. No, jest. Bardzo, bardzo duży. Nie? Myślę, że naszym problemem czasami w życiu jest to, że szukamy Pana, ale robimy to w zły sposób. Robimy to tak, jakbyśmy robili to z zamkniętymi oczami. Niezbyt uważnie. Ale On chce, żebyśmy byli naprawdę uważni w tym, żebyśmy robili to dobrze, żebyśmy modlili się, przychodzili z Nim do Niego z takim pięknym, otwartym sercem i modlili się po prostu dobrze. Nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawialiście, ale można się modlić dobrze, a można się modlić źle. Można. Wydaje mi się, że na kolejnym slajdzie mamy taki werset z Jakuba. Poproszę, żebyśmy go zobaczyli. Jakub pisze tak, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Można prosić Boga i robić to źle. Można modlić się i robić to dobrze i źle. Pamiętam, jak kiedyś przyszedł do mnie jeden brat do modlitwy. Nazwijmy go Eustachy. Dobra? Chyba nie mamy Eustachego na sali, to będzie takie bardzo... że nikt się nie poczuje tutaj jakoś dotknięty, że jego imię wybrzmiewa. Nazwijmy go Eustachy. Przyszedł do mnie Eustachy i mówi tak, Łukasz, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Ja mówię, super, będziemy się modlić, staniemy przed Panem. I on mówi, słuchaj, chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to, żeby moi sąsiedzi się wyprowadzili z mojego bloku. Ja mam ich dość. Oni są głośno, oni rzucają rzeczami, dzieciaki się drą, po prostu nie mogę się normalnie uczyć, nie mogę funkcjonować, nie mogę spać, nie mogę odpoczywać. Chciałbym, żeby oni się wyprowadzili, pomódlmy się o to. Jak byście się pomodlili, słysząc taką prośbę, nie? Jak myślicie, co powiedziałem? No, pewnie coś w stylu, stań w autorytecie dziecka Bożego, wywal ich ze swojego bloku w imieniu Jezusa. Nie tak zrobiłem, w ogóle nie. Zacząłem z nim rozmawiać i mówię, Eustachy, słuchaj, pomodlimy się. Będziemy się modlić o pokój Boży dla tej rodziny. O to, aby ci małżonkowie przylgnęli sercami do siebie, aby było w nich widać miłość, aby ona się wylewała dalej na te dzieci, aby tam przyszedł Boży pokój i Boża miłość. Jeszcze w tą modlitwę wplotłem takie pragnienie, żeby Bóg do okazania miłości im użył Eustachego. żeby kiedy On ich spotka w windzie, kiedy On ich spotka na schodach, to żeby był dla nich po prostu przekaźnikiem Bożej miłości, łagodności, po prostu może jakiegoś rozwiązania problemu. Nie? Tak się pomodliliśmy. Pamiętam, skończyliśmy modlitwę i On do mnie, wow, nie sądziłem, że się tak można pomodlić o to. Okej, ja myślę, okej, dobrze. I to z Nim zostało. I po kilku tygodniach do mnie zadzwonił i mówi, Łukasz, jest lepiej. Dziękuję. Dziękuję za modlitwę. Super. I ja mam świadomość, że nie było lepiej, dlatego że on się modlił więcej, ale dlatego, że się modlił dobrze. Dlatego, że się modlił dobrze. Można się modlić dobrze i można się modlić źle. Prośmy Boga, żeby On nas uczył, jak się modlić. Patrzmy na to, jak On to robił. Podoba mi się postawa apostołów, którzy przecież obserwowali życie Jezusa. Widzieli Go w codzienności, widzieli, jak On funkcjonuje, jak On szuka Ojca, a i tak przychodzili do Niego i mówili, naucz nas. Chcemy się nauczyć. Chcemy rozumieć to lepiej. Nie chcemy robić tego źle. Podoba mi się to bardzo w nich. Jak mamy szukać Boga, to potrzebujemy być uważni w tym. Potrzebujemy uczyć się tego, żeby robić to dobrze. Drugi punkt, jak szukać Boga. Do skutku. Do skutku. Prorok Ozeasz w 10 rozdziale pisze tak. Czas bowiem szukać Pana, aż przyjdzie. Aż przyjdzie. Szukajmy do skutku. Do skutku. Wiecie, nie jest osiągnięciem to, żeby codziennie się pomodlić. Też nie o to chodzi w naszej relacji z Bogiem. Nie chodzi o to, żeby codziennie się pomodlić, chociaż Bóg używa naszych codziennych modlitw, czytania Słowa Bożego, ale chodzi nam o to, nie żeby się pomodlić, ale chodzi nam o to, żeby spotkać się z naszym dobrym Bogiem, żeby z Nim być, żeby wchodzić w bliskość z Nim, żeby pogłębiało się w nas zrozumienie Jego samego i tego, czego On od nas chce. Myślę, że przykre jest to, że niektórzy chrześcijanie mogą zadowolić się samym szukaniem, a niekoniecznie dążyć do tego, żeby naprawdę znajdywać. I ja wiem, wiecie, ja mówię do siebie też, nie? Że zdarzało mi się wiele razy po prostu mieć listę zadań na dany dzień i po prostu mieć punkt modlitwa i tak naprawdę po modlitwie mogłem odhaczyć, a jednocześnie w tej modlitwie tak naprawdę żywo nie spotkać się z Bogiem. Ale chcę się żywo z Nim spotykać. Nie chcę Go tylko szukać, ale chcę Go znajdywać. Chcę Go znajdywać. Trzeci punkt. Całym sercem. Bardzo krótki punkt. W księdze Jeremiasza czytamy taki słynny tekst, bardzo znany fragment. Tam czytamy, proszę Dawid, pokaż nam ten fragment. Czytamy, gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Pamiętam, jak kiedyś naprawdę Bóg mnie dotknął przez ten fragment, mówiąc mi, Łukasz, jest różnica między modlitwą a szukaniem całym sercem. Chcę Go szukać całym sercem. Spróbuj, bracie, siostro, zdefiniować, co to znaczy całym sercem. Jak mogłoby to wyglądać w twoim życiu? Spróbuj pomyśleć o tym, z czym wiąże się szukanie całym sercem. I tak Go szukaj. Czwarty punkt. Kiedy mamy Go szukać, potrzebujemy robić to szczerze. Szczerze. Jest taki fragment, który kilka miesięcy temu mnie dotknął i chciałbym z niego wyciągnąć jedną myśl. On jest bardzo obszerny, bardzo wiele można by powiedzieć, naprawdę wgłębić się tam. Natomiast jedną myśl chciałbym tylko z niego wyciągnąć. To jest sytuacja z Mateusza, z 7 rozdziału, od 21 do 23 wersetu. To jest ten fragment, kiedy Pan Jezus mówi, że w tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie dokonaliśmy wielu cudów? Wówczas wyznam im, nigdy Was nie poznałem. Odstąpcie ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Można by bardzo wiele powiedzieć, natomiast dotknęło mnie to, że Pan Jezus do jakichś ludzi powie kiedyś, nie poznałem Was. Nie poznałem Was. A czy to nie jest tak, że dobry Bóg wie wszystko i zna każdego? Czy to nie jest tak, że dobry Bóg planował życie każdego przed założeniem świata? Jak to pogodzić ze sobą, że Bóg wie wszystko, Bóg zna każdego, a jednocześnie komuś powie, nie poznałem cię? Może to zobrazuję jakoś, żeby trochę to uchwycić. Tomek, chodź do mnie. Chodź. Tomek, super dzisiaj wyglądasz. Wymyślimy Tomkowi problem. Dobra? Tomek ma ogromny problem. Tomek ma potężną nadwagę. Jak widać, Tomek, jesteśmy z tobą. Tomek ma potężną nadwagę. I słuchajcie, i Tomek... A ja jestem najlepszym dietetykiem w Krakowie. I Tomek dochodzi do niego, że coś chce z tym zrobić. I wczoraj Tomek stwierdził, że spotka się z pastorem w kawiarni, żeby pogadać. I w tej kawiarni ja też siedziałem. Ja siedziałem w tej kawiarni przy stoliku i sobie siedzę i w pewnym momencie przychodzi do kawiarni pastor i Tomek i siadają przy stoliku obok. I nie zauważyli mnie, ja sobie siedzę, coś sobie pracuję, coś sobie robię i oni zaczynają rozmawiać i Tomek mówi: pastorze, potrzebuję do czegoś się przyznać, potrzebuję pomocy. Mam problem, mam potężną nadwagę, bo nie mogę się pohamować, po prostu żrę 3 kilogramy czekolady dziennie. Tomek, okej. I mówi o tym pastorowi. I kończą spotkanie. Pastor oczywiście pomaga tak jak Duch Święty go prowadzi. Jeszcze dużo przed tobą, Tomek, ale była taka rozmowa, ja siedziałem obok, ja po prostu to usłyszałem. Ja mam informację. Ja wiem o tym, że Tomek ma problem. Ale czymś innym zupełnie byłoby to, gdyby Tomek przyszedł do mnie i powiedział mi: Łukasz, mam problem, potrzebuję pomocy, jem 3 kilogramy czekolady dziennie, najtańszej z Lidla. No, co myślisz? Ja bym mógł powiedzieć: bracie, słabo. Mógłbym mu powiedzieć: stary, będzie dobrze, damy radę, wszystko będzie okej. Chciałbym, żebyśmy złapali tylko ten niuans. Tak? W tej historii wymyślonej przeze mnie, oczywiście mam nadzieję, że każdy to zrozumiał, wymyśliłem to, tak? Tomek, nie musisz już wciągać brzucha. Wszyscy wiedzą, tak? Że czymś innym jest, kiedy Tomek przyszedł do pastora i powiedział mu, dał mu się poznać, a mi nie dał. Ja miałem wiedzę, ja miałem informacje, ja wiedziałem coś, ale nie dał mi się poznać. Wielkie brawa dla Tomka. Bóg chce, żebyśmy przychodzili do Niego szczerze, żebyśmy dawali Mu się poznać. Żebyśmy byli ludźmi, którzy nie przychodzą do Niego z jakimś takim duchowym make-upem. Wiecie, że o Boże, ale dobrze mi idzie, dobre uczynki. Ty widzisz, jakby w czymś tam nawalam, ale widzisz, że to jest dobrze, więc mam nadzieję, że będzie okej. Nie, jakby stań w szczerości przed Bogiem zawsze, każdego dnia. Psalm 145 mówi: bliski jest Pan tym, którzy wzywają Go szczerze. Którzy wzywają Go szczerze. Nie ma bliskości z Panem bez szczerości w naszym życiu. Potrzebujemy przychodzić do Niego szczerze. Amen? Amen. Amen. Super. Słuchajcie, jeszcze chciałbym przejść przez takie dwie pułapki, które kiedy się przygotowywałem, też Bóg mi przypominał pewne rzeczy i chciałbym, żebyśmy też wsłuchali się w takie dwie pułapki, przed którymi wierzę, że Duch Święty chce nas przestrzec, żebyśmy w takie myśli w naszym życiu nie wpadali i takich myśli nie pielęgnowali. I pierwsza pułapka, z którą chciałbym, żebyśmy się zmierzyli, to takie przekonanie, że co ma być, to będzie. Co ma być, to będzie. Powiedzieliście tak kiedyś? Ktoś tak kiedyś powiedział? Nikt? O nie, no jest z 15 osób. O dobra, 30. Jest więcej, zawsze jest więcej. Dobrze. Ja też wiele razy powiedziałem coś takiego. Co ma być, to będzie. I jeśli mówimy to z perspektywy Bożego dziecka, które czuje się bezpiecznie w życiu, ze względu na to, że On, jak mówi Psalm 16, On trzyma w dłoni nasz los, że my wraz z Chrystusem jesteśmy ukryci w Bogu. Jeśli mówimy to z takiej perspektywy, to okej, że rozumiemy, że wszystko będzie dobrze, że co ma być, to będzie, ale to będzie w przyszłości, będzie dobre. Tak? Okej. Okay. Natomiast ja mam wrażenie, że więcej razy słyszałem to w życiu i też mówiłem, raczej z innej perspektywy. Z perspektywy rezygnacji. Z perspektywy już mam dość. z perspektywy już nie wytrzymam, już po prostu mi się przelewa, już nie mogę, już co ci ludzie, o co chodzi w ogóle, co się dzieje, co ma być, to będzie. Z takiego punktu. Jeśli z takiego punktu my wychodzimy, to pojawia się pułapka, której Bóg nie chce w naszym życiu. Bo jeśli tak mówimy, to trochę jakbyśmy się przyznawali do tego, że w Ewangelii Mateusza, w naszej Biblii, w 7 rozdziale jest napisane: znajdziecie, co macie znaleźć. Przejdziecie przez drzwi, które akurat będą otwarte. Usłyszycie, co macie usłyszeć. Ale nie tak czytamy. Nie tak czytamy. Czytamy: szukajcie, a znajdziecie. Proście, a będzie wam dane. Kołaczcie, a otworzą wam. Tak? Bóg chce wezwać nas w naszym życiu w 26 roku do tego, abyśmy mieli postawę aktywną w tym, żeby do Niego się zbliżać, w tym, żeby Go szukać, w tym, żeby poddawać Mu swoje życie w autentyczności, w szczerości, do skutku. On tego chce. Jest taki bardzo znany fragment z Księgi Jeremiasza. Tam czytamy: wołaj do mnie, a oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Wołaj do mnie, a oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Macie jakieś rzeczy, o których nie wiecie, a chcielibyście wiedzieć? Tak? Super? Ekstra? Wiele osób. Mamy wiele rzeczy w naszym życiu, o których chcielibyśmy wiedzieć, ale nie wiemy. Słuchajcie, my o nich nie wiemy nie dlatego, że one nie są dla nas. My o nich nie wiemy nie dlatego, że Bóg w swoim planie dla nas stwierdził: nie, to nie jest dla nich, nie chcę im powiedzieć. Nie, On w swoim planie zaplanował te rzeczy jako odpowiedź na nasze wołania. Wołaj do mnie, mówi Bóg, a odpowiem ci. Oznajmię ci rzeczy wielkie, niedostępne, to o czym nie wiesz, to co jest przed tobą zakryte, to co jest tajemne. Bracie, siostro, wołajmy do Pana. W Królestwie Bożym bardzo często słuchanie przychodzi przez wołania. To jest ciekawe, ale Pan Bóg ma takie swoje ścieżki, żeby do nas przemawiać. I poprosiłbym może tutaj już Ewcie, może powoli zespół. Teraz chciałbym przejść przez drugą pułapkę, natomiast już będziemy powoli zmierzać do modlitwy. Pułapka numer dwa, przed którą wierzę, że w temacie szukania Boga Bóg chce nas przestrzec, żeby ona nie miała miejsca w naszym życiu, to takie przekonanie, że my już wiemy. Już znalazłem, już uchwyciłem, ja już wiem totalnie wszystko. Ja chodzę z Panem, ostatnio miałem rocznicę piękną, 15 lat od chrztu wodnego. Myślę sobie: okej, ja chodzę z Panem 15 lat, może nawet dłużej trochę. Niektórzy tu na sali 30, niektórzy może 50. Chodzimy z Panem całe życie, może niektórzy z nas. I może nam się pojawić w głowie takie myślenie, że nie, no ja już wiem, co to jest życie modlitewne. Ja już wiem, co to jest dobre nabożeństwo. Ja już wiem, co to jest dobre kazanie. Ja już wiem, co to jest Boża obecność w trakcie uwielbienia. Ja już wiem, z czym wiąże się dobra modlitwa i z czym się wiąże zła modlitwa. Piękne jest to, że wzrastamy w poznaniu, że jesteśmy w drodze z Bogiem i On nas uczy. I z czasem mamy dużo więcej świadectw, dużo więcej objawienia, poznania, zrozumienia Boga. I to jest super, to jest super. Ale nie doszliśmy do kresu jeszcze. Nie doszliśmy do kresu. Taki bardzo znany pastor z XX wieku, bardzo ważna postać, Aidan W. Tozer, kiedyś napisał coś takiego: samozadowolenie jest śmiertelnym wrogiem naszego duchowego wzrostu. Kiedy pojawia się w nas takie poczucie, że my już wiemy, naprawdę, że my już osiągnęliśmy, że my już kumamy wszystko, i pojawia się takie samozadowolenie. Oczywiście on nie pisał o tym, żeby było nam źle, tak? Że mamy być z siebie niezadowoleni zawsze. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby przestrzec swoje życie przed taką pychą, przed taką duchową pychą, że my już naprawdę wiemy, że my już naprawdę osiągnęliśmy, że my już jesteśmy po prostu alfą i omegą. Samozadowolenie jest śmiertelnym wrogiem naszego duchowego wzrostu. To jest bardzo głęboka myśl. Jest coś więcej przed Panem. Jest coś więcej w modlitwie przed Panem. Bracie, siostro, jest coś więcej w naszym doświadczeniu obecności Ducha Świętego na nabożeństwie. Jest coś więcej w chodzeniu z Bogiem w codzienności, Jego wpływu na Twoich pracowników albo ludzi, z którymi pracujesz, na Twoich ludzi, których masz w klasie, na studiach. Jest coś więcej niż tego, czego doświadczyliśmy. Paweł pisze w 1 Koryntian w 8 rozdziale. Kto myśli, że poznał, nie poznał, jak należy poznać. Takie zawiłe zdanie. Ale Pismo nas tego uczy. Takiego dystansu do takiego przekonania, że już nie potrzebujemy więcej. Może myślisz, że naprawdę rozumiesz jakiś temat, a Duch Święty chce ci dzisiaj powiedzieć, jest dużo więcej. Jeszcze nie złapałeś w ogóle, jak należy w ogóle na to popatrzeć. Może, może, ale w Nim jest zawsze więcej. Wyobrażam sobie apostołów, którzy chodząc z Jezusem każdego dnia, po 2 latach mogli mieć przekonanie, mogli mieć w sobie takie coś, że widzieliśmy, jak On uzdrawia, widzieliśmy, jak się modli, widzieliśmy, jak naucza. Wiemy, co to jest chodzenie z Jezusem. Ja Cię. Wyobrażam sobie, że mogli mieć w sobie coś takiego. I po 2 latach On bierze tych 3 na górę. I oni stają na tej górze i nagle widzą Eliasza, widzą Mojżesza, słyszą głos Ojca z nieba, który mówi do nich: oto mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Myślę, że mogli wtedy mieć takie, to jeszcze coś takiego jest chodzeniem z Bogiem? Potem widzieli, jak On wzbudza kogoś z martwych. Myślę, że mogli mieć takie, to jeszcze to jest chodzenie z Bogiem? Potem, kiedy On został zabity, ale zmartwychwstał i przeszedł przez zamknięte drzwi do pokoju, gdzie się mieścili, zobaczyli Go i myślę, że mogli mieć taką myśl, wow, jeszcze to jest chodzenie z Bogiem? Jeszcze to może być doświadczeniem ludzi, którzy idą za Jezusem? Oczywiście wyobrażam sobie to, natomiast to wyobrażenie jest bardzo sensowne. Możemy wpaść w takie miejsce, że my wiemy, ale w Nim jest zawsze coś więcej. W Nim jest zawsze coś więcej i to więcej jest dobre. Ostatni fragment na dziś. Filipian 3 rozdział, 10 werset. Pamiętam, jak to czytałem i to mnie totalnie rozłożyło. Apostoł Paweł pisze tak. Chcę Go bowiem, Chrystusa, poznać i moc Jego zmartwychwstania i być Mu podobnym nawet w cierpieniach, nawet w prześladowaniach. Pamiętam, jak to czytałem, siedziałem w pokoju i myślę sobie, czekaj, co ja przeczytałem? Co się dzieje? O co chodzi? Pamiętam, czytam i myślę, jakby Paweł, czy to nie jest tak, Paweł, że ty miałeś objawienie Jezusa, że On cię spotkał na drodze do Damaszku, że miałeś objawienie na temat Wieczerzy Pańskiej, czy to nie jest tak, że On cię wyrwał z granic ze śmiercią, że widziałeś wiele cudów, czy to nie jest tak, Paweł, że On, nasz Pan, Jezus, użył ciebie do spisania niemal połowy Nowego Testamentu? Jak ty możesz powiedzieć, że chcesz Go poznać? Kto jak nie ty Go zna? A Paweł mówi, chcę Go poznać. Chcę to mieć zawsze w sobie. Czytam to i myślę sobie, ja chcę to mieć w sobie. Ten święty niedosyt, to pragnienie, żeby On dał mi się poznać jeszcze bardziej i bardziej, pomimo, że chodzę z Nim od wielu, wielu, wielu lat. Bracie, siostro, powstańmy. Wspomniany wcześniej pastor napisał w innym miejscu też takie ciekawe zdanie. Dawid, pokaż nam to zdanie. Znaleźć Boga i ciągle Go szukać. Oto paradoks miłości duszy. Znaleźć Boga i ciągle Go szukać. Oto paradoks miłości duszy. Oto paradoks zakochanej w Bogu duszy. Kiedy Go szukasz, kiedy Go doświadczasz i kiedy pragniesz Go jeszcze bardziej. Kiedy jesteś nasycony, a jednocześnie głodny, to pokazuje, że naprawdę twoja dusza jest rozkochana w Nim, w twoim dobrym tato, tacie. Halleluja. Halleluja. I czasami ta nasza postawa w codzienności, żeby szukać Boga, będzie nas, od nas czegoś wymagać. Przypomina mi się taka sytuacja, jak byłem umówiony z moim przyjacielem Karolem na spotkanie. Od 3 tygodni próbowaliśmy się umówić i umówiliśmy się na wtorek. I on w poniedziałek wieczorem do mnie dzwoni i mówi: Łukasz, nie spotkamy się jutro. I ja mówię: okej, jest jakiś powód? A on mówi: tak bardzo potrzebuję spotkać się z Bogiem w tym czasie. I pomyślałem, jasne, stary, masz się spotkać z królem, bądź z nim. Czasami nasza decyzja, żeby z nim być, będzie wiązać się z tym, żeby zmienić jakoś plan, żeby coś oddać, żeby coś zmienić, ale warto, on daje się znaleźć. On jest tym, który chce, żebyśmy go szukali, bo ma dla nas najlepsze rzeczy i chce w nas działać jeszcze bardziej. Drogi Kościele, chciałbym, żebyśmy przyszli do Pana w modlitwie teraz. Z takimi myślami, Boże, chcę naprawdę poznać Cię lepiej. Chcę pójść do przodu z Tobą. Chcę szukać Cię uważnie, chcę szukać Cię do skutku. Chcę się uczyć, jak się modlić, jak Cię szukać. Boże, bo Cię kocham. Bo jesteś dla mnie najważniejszy. A za chwilę zaśpiewamy. Drogi Kościele, bądźmy w tym tacy zielonoświątkowi razem, dobrze? Tatusiu nasz, dziękujemy Ci za Twoje żywe słowo. Dziękujemy Ci za to, że Ty myślałeś o nas przed założeniem świata. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który ma dla nas najlepsze rzeczy na świecie, Boże. I my nie chcemy patrzeć na nasze życie i przechodzić przez nie z takim myśleniem, że nie, my wiemy najlepiej, że my mamy najlepsze plany. Nie, my chcemy zdawać się na Ciebie. My chcemy szukać Ciebie. My chcemy podziwiać Ciebie. My chcemy, Boże, żeby w naszym życiu było widać, że chodzi o Ciebie, a nie tak bardzo o nas. Boże, działaj. Boże, dotykaj. Tatusiu nasz, nasz dobry Ojcze, chcemy szukać Ciebie i znajdywać. Chcemy się cieszyć Tobą. Chcemy się cieszyć Twoją obecnością, Boże. Dziękujemy Ci za wszelkie objawy Twojego działania w naszym życiu. Boże, dziękuję Ci za to, co już w 26 roku mogliśmy przeżyć z Tobą. Boże, dziękuję Ci za to, że jest zawsze więcej, Panie. Ja modlę się o to, aby kolejne miesiące były czasem naprawdę doświadczania Twojej bliskości, Twojej obecności, Boże. Abyśmy widzieli, że wołamy, Panie, i słyszymy odpowiedzi. Żebyśmy widzieli, Boże, że przychodzimy z wiarą, Boże, modlimy się o rzeczy i potem z tego są świadectwa, Boże. Modlimy się, Boże, o coraz więcej takiej obserwacji widocznego Twojego działania wśród nas. Wiemy, że Ty reagujesz, Boże, na nasze też, Boże, pragnienia serc, na nasze szukanie, na nasze pukanie, na nasze wołanie, Boże. I wierzę w to mocno, że ten rok będzie rokiem odświeżenia, odnowienia, Boże, że w naszym Kościele też będziemy widzieć, Boże, że Ty robisz dużo więcej, Boże, niż to, co widzieliśmy ostatnio, Panie. Ty wciąż działałeś i działasz, Boże, ale chcemy więcej. Nie chcemy stanąć w miejscu. Nie chcemy pomyśleć, że już rozumiemy, że po prostu złapaliśmy, że już wiemy, albo że po prostu jakoś to się potoczy, jakoś to będzie. Nie, chcemy Ciebie szukać, chcemy Ciebie znajdywać. Boże, chcemy z Tobą być, bo nasze życie będzie najlepiej przeżytym życiem, kiedy będzie spędzone w bliskości z Tobą. Halleluja. Szelelelelelelelele. Wejdźmy w czas uwielbienia jeszcze. Bądźmy z tymi myślami przed naszym dobrym tatą, który nas widzi, który nas kocha, który nas nigdy nie porzucił. Może czujesz się dzisiaj dziwnie, tak jakbyś był gdzieś odosobniony, totalnie osamotniony, porzucony. Chcę Ci powiedzieć, Bóg Cię widzi. Bóg jest blisko Ciebie. Bóg jest blisko Ciebie. On obiecał swoją obecność stale w życiu swoich dzieci. Jezus powiedział, odchodzę, ale zostawiam wam Ducha Świętego. Ojciec pośle w imieniu moim Ducha, który będzie z wami, który będzie was wprowadzał we wszelką prawdę, który będzie was pocieszał, który będzie was podnosił, który będzie przypominał moje słowa. Duchu Boży, podnoś tych, którzy są może teraz zmartwieni. Duchu Boży, działaj. Potrzebujemy Cię tak bardzo. Bez Ciebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Halleluja. Halleluja. Amen.